Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko naszemu gościowi, profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, jest razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A korzystamy z usług pana profesora, bo rzeczywiście będziemy rozmawiać o inauguracji prezydentury Joe Bidena, która właśnie dzisiaj w Waszyngtonie. Waszyngton jeszcze śpi, ale będzie to zupełnie inna inauguracja niż wszystkie. Owszem, zaśpiewają gwiazdy, panie profesorze, ale zamiast wiwatujących tłumów będą tylko chorągiewki i 26 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej.
No tak, będą flagi. Natomiast co można powiedzieć? No to nie jest wynikiem samego tylko zachowania Trumpa czy jego zwolenników, którzy wiemy, co zrobili, prawda, 2 tygodnie temu. No jest pandemia i wszyscy się obawiali, że taki tłum, gdzie na pewno nie byłoby 2 metrów odstępu pomiędzy jego uczestnikami, jest po prostu groźny. To, co jest nowego, to oczywiście nieobecność samego Trumpa, ale fakt, że nie ma zwyczajowych widzów, bo tak to trzeba powiedzieć, tłumów, które by pod Kapitolem entuzjastycznie witały nowego prezydenta, to było wiadomo od bardzo dawna.
No, wiadomo było, że będzie inaczej. Jest rzeczywiście w tej chwili to wszystko jeszcze w takiej atmosferze strachu, że powtórzy się to, co było 2 tygodnie temu, czyli sytuacja, kiedy tłum się wdziera do Kapitolu. Trump odchodzi w niesławie, prawda, panie profesorze?
No, do końca o tym nie jestem przekonany.
Ja wiem, że pan profesor go bardzo lubi, to rozumiemy. Rozumiem, że to pewnie sympatia odwzajemniona, ale...
Oczywiście dzwoni do mnie co rano, powie dzień dobry. Ale pomijając to wie pan, on naprawdę bardzo wiele zrobił. Bardzo wiele zrobił, bez porównania więcej niż jego poprzednik, Barack Obama, i bez porównania więcej niż wielu innych prezydentów. Natomiast no...
Ale panie profesorze, to chyba nie ma w tej chwili żadnego znaczenia, bo opinia publiczna jest przekonana, że jest inaczej. To jest trochę tak jak z Nixonem. Odchodził w niesławie, dopiero po latach zaczęto przyznawać mu w niektórych sprawach rację. I co z tego, że dla nas, dla Polaków, Trump był dobrym prezydentem, bo nam zniósł wizy, bo zapewnił nam, zwiększył obecność wojskową w Polsce, ale i tak żyjemy skandalicznymi historiami z Kapitolu.
Przede wszystkim nie chodzi mi o Polaków, bo zniesieli wiz, to nie on, tylko kongres i tak dalej, a właściwie pani ambasador, która tam trochę upiększyła statystyki, bo to o to chodziło. Natomiast nie, ja nie mówię o Polsce, ja mówię o jego autentycznych osiągnięciach i wewnętrznych, i zagranicznych, których połowa mniej więcej wyborców, które połowa wyborców docenia. Proszę pamiętać, że na niego zagłosowało ponad 70 milionów ludzi. To oczywiście nie jest więcej niż połowa, jest trochę mniej niż połowa, ale to nie jest tak, że cała opinia, tak jak przy Nixonie jednak ogólnie panowała negatywna opinia, bo popełnił przestępstwo, tak tutaj społeczeństwo amerykańskie jest podzielone, także nie generalizowałbym aż tak.
No dobrze,
bardzo.
Donald Trump w każdym razie będzie dzisiaj nieobecny, będzie wielkim nieobecnym. On wyjeżdża, wylatuje na Florydę. Tam będzie mieszkał Trump. W Białym Domu zamieszka...
To inna sprawa. Tam go nie chcą po prostu.
No dobrze. W Białym Domu zamieszka Joe Biden. Czego tak. Pan powiedział na początku listopada, kiedy rozmawialiśmy, że dla Polski lepszy byłby Trump, bez dyskusji, Joe Biden nas nie lubi. Czy to oznacza, że nadchodzą złe czasy dla Polski?
Może aż złe to nie, tylko nie bardzo dobre, bo za czasów Trumpa były to bardzo dobre czasy z powodu nie tylko sympatii do Polski, ale przede wszystkim antypatii do Niemiec i pewnej chęci zrównoważenia siły Niemiec w Europie. Joe Biden miał pewną wypowiedź negatywną na temat obecnej sytuacji w Polsce, ale przede wszystkim w jego otoczeniu jest wielu doradców, którzy mają do Polski poważne pretensje, a to zapewne znajdzie przełożenie na decyzję czy wystąpienia samego prezydenta. I tylko tyle.
Czy to też oznacza, że kończy się taka epoka polityki sentymentalnej? No bo Trump ewidentnie lubił osobiście Andrzeja Dudę. Tutaj już pewnie takich relacji nie będzie. I to nie tylko dlatego, że Joe Biden ma syna starszego niż polski prezydent, ale też dlatego, że jest innym człowiekiem.
O kwestii wieku nie rozmawiamy, bo to jest ageism. Natomiast pozostawiając to na uboczu...
Coraz bardziej się z panem zgadzam, panie profesorze, oczywiście.
widzi pan, jak to bywa, co znaczy upływ czasu. Otóż powiem w ten sposób, nie wiem, czy Trump lubił prezydenta, być może tak, być może lubił po prostu te tłumy wywiatujące na jego cześć, jak był w Polsce, a może coś jeszcze innego, ale to była kalkulacja polityczna. On chciał mieć z Polską jak najlepsze relacje, jak powiedziałem, jako równoważnik do kiepskich relacji z Niemcami.
No Biden tego nie będzie potrzebował, tak?
Nie będzie to potrzebował, bo będzie otwierał się na Europę. Tyle tylko, że takie hasła otwieram się, naprawiam i tak dalej, to my znamy z początku prezydentury Obamy, który też wszystko obiecywał.
No i na dzień dobry dostał Nagrodę Nobla oczywiście, na zachętę, jak mówiono.
Ze wszystkimi będzie rozmawiał i tak dalej, i tak dalej. I nic z tego kompletnie nie wyszło. Trump z tego typu obietnicy składał, ale dużo zrobił.
Profesor Zbigniew Lewicki jest naszym gościem. 7:08. Panie profesorze, to, co się dzieje w tej chwili w Stanach, to oprócz tego, że widzimy oczywiście no, inauguracja w absolutnie niezwykłej sytuacji, to także jakieś rekordy, kolejne rekordy koronawirusa. W Europie, w stolicach europejskich pojawiła się zresztą plotka, że Pfizer, wielka korporacja farmaceutyczna, która siedzibę ma na Manhattanie, tak naprawdę celowo nie chce nam dać teraz więcej szczepionek, bo wszystkie te szczepionki rzuca na amerykański rynek, bo wielki plan Bidena będzie taki, żeby w ciągu 100 dni zaszczepić jak najwięcej Amerykanów. Czy to jest plotka, czy to pewnie jest plotka, to w ogóle nie ma znaczenia, ale pokazuje, jak wielką moc mają w tej chwili międzynarodowe korporacje i że bardzo poważni ludzie wierzą w tego typu historie.
No kolejna teoria spiskowa. Prawda? No ja jakoś nie lubię teorii spiskowych i nie przywiązuję do nich nadmiernej wagi. To, co robi Pfizer, jest oczywiście dziwne, ale ja myślę, że bardziej w tym kontekście mówmy o, jak rozumiem, rozmowach, czy już umowie między Pfizerem a Chinami, bo on ma wysyłać przecież do Chin. No, niewiele jak na Chiny, ale wiele jak na nasze potrzeby. Kilkaset milionów szczepionek.
Tak, to dla nas brzmi to...
Prawdopodobnie to powoduje, że nie starczy mu tych szczepionek dla Unii Europejskiej.
Ale profesorze, bo my tego nie wiemy. Ja raczej rzuciłem to jako przykład tego, w co wierzy w tej chwili świat. Świat wierzy w to, że wierzy w coś, co zresztą też czasami widać, bo to nie tylko jest kwestia wiary w spiskowe teorie, że międzynarodowe korporacje mają jakąś potężną siłę. No, proszę zobaczyć, że Twitter, Google, Facebook, wszystkie możliwe portale społecznościowe zbanowały urzędującego w końcu prezydenta Stanów Zjednoczonych. I co się stało? No nic się nie stało. Pokazały, że mogą.
Jeżeli ktoś tego nie wiedział, czym są korporacje międzynarodowe, no to akurat teraz się tego nie dowiedzie. To było wiadomo od dawna. A zachowanie mediów społecznościowych wobec prezydenta Trumpa, no to oczywiście jest absolutny skandal dopuszczalny prawem amerykańskim. I to jest paradoks, że można ograniczyć wolność słowa w pewnych sytuacjach. Te firmy z tego skorzystały, bo liczą, że ich groj ich no, członków, uczestników to pochwali. To jest czysto biznesowa, paskudna, ale czysto biznesowa zagrywka.
RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Porozmawiamy nie tylko o Joe Bidenie, ale odchodzącym Trumpie, o tym, co z nim dalej, co z relacjami polsko-amerykańskimi, czego możemy się po Stanach Zjednoczonych spodziewać. O tym wszystkim w internecie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Zanim jednak zadam te pytania, panie profesorze, to jednak wrócę do tego wątku wielkich korporacji, bo to wszystko można spuentować pół żartem, pół serio, że właściwie czym my się przejmujemy? Co nas obchodzi jakiś Biden? Ważniejsze jest, kto będzie rządził Facebookiem i Googlem.
No może, ja nie wiem, ja nie mam, nie działam w żadnym...
Ale Google'a pan używa jak każdy z nas. To...
Absolutnie.
Pamięta pan, panie profesorze, znacznie lepiej niż ja, że w 1890 roku senator Sherman doprowadził do przyjęcia ustaw antytrustowych, bo właśnie w imię obrony wolnego rynku i praw przeciętnych Amerykanów uznawał, że władza wielkich korporacji jest zbyt silna. Tamta władza była niczym w porównaniu z tym, co widzimy teraz.
No tak, oczywiście długo zresztą te ustawy Shermana nie wcielano w życie i tak dalej, ale w końcu złamano monopol naftowy i kilka innych, telefoniczny również w latach 80. No, tutaj sprawa jest trochę trudniejsza, bo skoro pan sam wymienia kilka tych firm, to znaczy, że nie mamy monopolu.
Nie, no mamy monopol o tyle, że na przykład, że Facebook i Google w jednym, Twitter i Amazon w drugim, znaczy wielkie międzynarodowe korporacje mają monopol na swoje
media. Dominacja to jeszcze nie jest monopol.
A jest jakiś, panie profesorze, a jest jakiś realny konkurent dla Google'a?
Był. No nie ma, rzeczywiście. W tej chwili oni są najlepsi. Ale nie prowadzą, przynajmniej nie ma dowodów, albo rząd amerykański nie ma, nie prowadzą polityki aktywnego eliminowania konkurentów.
Prowadzą. No to nie, jest, to bardzo często właśnie to w Stanach było widoczne, jak w wyborach stanowych, na przykład czy w innych, niektóre konserwatywne środowiska bardzo się skarżyły, że są eliminowane z Google, algorytm Google ich nie pokazuje, bo ogłoszą poglądy, z którymi się władze Google nie zgadzają.
Ja mówiłem, że nie eliminują z rynku konkurencji, a nie, że są neutralne ideologicznie, okay. Bo nie są. Media w tej chwili tradycyjne również. Eliminują wszystkich, którzy nie myślą prawomyślnie.
To prawda, tylko że jak mamy, telewizję informacyjną, to mamy CNN, a dla równowagi mamy Foxa, jeśli jesteśmy Amerykanami oczywiście.
Ale jak mamy gazety, to mamy wiadomo, które się liczą.
Tak.
I nie chodzi o CNN, to chodzi także o te wielkie sieci, które ciągle jeszcze istnieją, prawda? Oni wszyscy są, delikatnie mówiąc, liberalni na naszej terminologii lewicowej. A Fox jest, powiedzmy, umiarkowanie prawicowy. Był bardziej prawicowy. Teraz jest.
Profesorze, ale dobrze, to zostawmy te rozważania, czy to jest bardziej, czy raczej. Porozmawiajmy o tym, co się może w amerykańskiej polityce zmienić. Bo nadchodzi Joe Biden, nadchodzi jego ekipa. Wszyscy patrzą na rolę Kamaly Harris, czyli wiceprezydentki. Nie wiem, jak się będzie kazała po polsku nazywać pani Harris. No i I rodzi się pytanie, kto naprawdę będzie rządził Stanami Zjednoczonymi? Bo ja już słyszałem nawet teorię, że ani Harris, ani Biden, tylko będzie rządził Obama.
No tak. No oczywiście z tylnego siedzenia będzie kierował, to jest jasne, ponieważ jest politykiem, który no, wielu bardzo Amerykanom bardzo dobrze się kojarzy. Nie wszystkim, ale dużej części.
No dobrze, ale...
Biden jest przemiłym człowiekiem. To wszyscy mówią. Jak się żegnam ze stanem Delaware, to płakał. Bo jak on przykro, że już nie będzie tutaj codziennie.
Jak się Radek Sikorski żegnał z polską armią, to też płakał.
A tego nawet nie pamiętam. No ale to by się zgadzało, prawda? Ta sama, że tak powiem, to samo wyznanie polityczne. Otóż i tyle. On nie ma energii, nie ma siły, nie ma chęci. Nigdy zresztą nie miał chęci.
Na litość boską, facet bierze udział w jakimś morderczym wyścigu. No, okazuje się, że nie tak morderczym, bo pandemia, ale jednak w wyścigu o prezydenturę Stanów Zjednoczonych tylko po to, żeby później powiedzieć, nie mam na to siły, dajcie spokój.
Zna pan takie powodzenie, nie chcę, ale muszę. No więc to było dokładnie to, prawda? Nie chcę, ale muszę. On był szczęśliwym człowiekiem, robiąc to, co robił. Nikt nigdy nie uważał go za osobę mającą prezydenckie zdolności. Wszyscy o nim mówili, to jest klasyczny wiceprezydent. I był świetny jako wiceprezydent. Składał wieńce, jeździł na uroczystości, przyjmował gości, na których, prawda, Obama nie miał czasu i tak dalej. Ale nie musiał podejmować decyzji. Nie musiał wtedy pilnować interesu Stanów Zjednoczonych codziennie. To jest ta wielka różnica.
Panie profesorze, no dobrze, tylko że przekładając to trochę tę wielką międzynarodową politykę na polskie interesy. Czego my właściwie w tej chwili oczekujemy od Stanów Zjednoczonych? Mamy wizy, które były bardzo symboliczne. Ja wiem, że one tak naprawdę nie miały wielkiego znaczenia, ale symbolicznie miały. My wreszcie poczuliśmy się dowartościowani, że możemy bez wiz jechać jak inni tam Węgrzy, Czesi, Niemcy, Francuzi. No dobrze, to mamy te wizy, mamy obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Czego więcej chcemy?
To jest ta główna kwestia, żeby zwiększać obecność wojsk amerykańskich w Polsce, bo zagrożenie ze wschodu jest realne. Oczywiście kupujemy od Amerykanów uzbrojenie, to już jest trochę bardziej skomplikowane pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego ułamka nowoczesnego uzbrojenia za ogromne pieniądze.
No profesorze, ale to była chyba cena, to by była chyba cena, za którą mogliśmy ich skłonić do tego, żeby tu przyjechali, prawda?
Oczywiście. I co? No kupujemy od nich prawie gaz, no bo potrzebujemy i wolimy od nich niż od Rosji. Natomiast kwestia obecności wojskowej, czyli zapewnienia nam bezpieczeństwa, bo przecież nie, te kilka baterii patriotów czy kilkanaście samolotów nas nie obroni. I w tym na to nakierowane są wszystkie wysiłki Polski. Na razie się udało. Na razie się udało. I niech tak pozostanie, natomiast za to płacimy, może nie cenę, ale musimy być dobrym sojusznikiem, musimy być spolegliwym sojusznikiem, jak to się ładnie mówi. No,
byliśmy bardzo dobrym, wiernym sojusznikiem. Poszliśmy na awanturę z Iranem, jak trzeba było, bo Trump tego chciał. Kupujemy od niego uzbrojenie, nie bardzo patrząc na to, czy jest nam potrzebne, czy nie, i nie bardzo patrząc na to, czy drogo, czy tanio.
Czy umiemy niego skorzystać, czy mamy
nie, no już bez przesady. Mam nadzieję, że umiemy.
Ale ci, prawda, jak się nauczą, to idą do linii. To też wiemy.
Ale profesorze, dobrze, a czego Polska oczekuje oprócz wojsk? Czy czegoś jeszcze? Czy mamy jakieś interesy z Amerykanami, które musimy załatwić?
Moim zdaniem nie. Oczywiście tam jakieś drobne sprawy zawsze się pojawiały, ale to są sprawy biznesowe, elektrownia atomowa, prawda? Mhm. Że Amerykanie akurat tutaj są dosyć kiepskim partnerem, bo oni sami u siebie od bardzo dawna żadnej elektrowni nie wybudowali. Więc no tak, no, taka jest prawda. Niemcy od tego w ogóle odchodzą, prawda? Amerykanie może nie odchodzą, ale nie rozwijają. Nie, Ameryka nam nie jest potrzebna na co dzień. Ameryka jest nam potrzebna na wszelki wypadek. Ale o to trzeba dbać, że jeżeli coś się wydarzy, to nie będzie pytania, co nas ten Gdańsk obchodzi, prawda? I to jest nasze główne zadanie.
Tak, to bardzo ładne sformułowanie. Tak. Ameryka nie jest nam potrzebna na co dzień. Ameryka jest nam potrzebna na wszelki wypadek. Końcówka prezydentury Donalda Trumpa, i nie mówię teraz o tym, co się wydarzyło 2 tygodnie temu, to także pewne gesty symboliczne. Trump wczoraj albo przedwczoraj, bo nie wiem jak tam ze zmianą czasu, ogłosił... Nie, teraz tak, tylko że to było albo wczoraj, albo przedwczoraj, ogłosił Dzień Świętości Życia. To jest taki bardzo wyraźny gest no, ideologiczny. Oczywiście można się zżymać i uśmiechać pod nosem, że Donald Trump całym swoim życiem jest umiarkowanym przykładem wcielania wartości konserwatywnych. No ale zawsze Trump może odpowiedzieć, że drogowskaz nie jest od tego, by kroczył drogę, którą wskazuje, prawda? No właśnie, prezydentura Bidena będzie pod tym względem inna, ideologicznie inna. Czy Biden jest tak lewicowy, czy też jego otoczenie jest tak bardzo lewicowe?
Nie, Biden jest spokojnym konserwatystą. Nie jest, przepraszam, wojującym konserwatystą, bo w ogóle nie jest wojujący. Jest taki spokojny konserwatysta w dobrym tego słowa znaczeniu. Ubiera się elegancko, myśli powoli, zachowuje się z godnością, podróżuje do pracy pociągiem podmiejskim. Wszystko jest bardzo, bardzo pięknie. Oczywiście no, jego poglądy na różne sprawy nie będą sprzeczne z tym, co on uważa, że większość od niego oczekuje. To jest taki polityk, czy taki prezydent, który nie będzie chciał robić fal. Jeżeli mu się uda nie robić żadnej fali, to będzie najszczęśliwszy. I tylko, że to nie jest polityk, to nie jest podejście, które może odmienić Stany Zjednoczone.
A czy Ameryka potrzebuje odmiany?
Ameryka potrzebuje odmiany w tym sensie, a to jest oczywiście czysta teoria, żeby jakoś te dwie części ze sobą strzyć. Żeby te części ze sobą strzyć i znowu było jedno społeczeństwo amerykańskie, potrzebny jest wielki przywódca o wielkiej charyzmie, który potrafi przekonać do tego obywateli.
Ale czy to jest w ogóle realne? Czy tego typu zjednoczenie nie następuje wyłącznie w sytuacjach dramatycznych, kryzysowych?
Ja nie mówię, żeby wszyscy kochali wszystkich. Nie. Tylko żeby ta wojna, jaka w tej chwili trwa, pomiędzy jedną a drugą stroną, która czasami przybiera bardzo gwałtowne objawy, jak formy, jak kilka dni temu, prawda? A czasami po prostu toczy się, no chodzi mi o Kapitol, czasami toczy się w taki mniej oczywisty sposób, żeby to ustało.
Ale,
żeby
żyć, ale niech pan popatrzy na Polskę, niech pan popatrzy na Izrael. To są kraje bliższe nam, przynajmniej Polska, targane potężnym konfliktem wewnętrznym. No i funkcjonują. Jeśli spojrzymy na Izrael, to nawet z sukcesami.
Wie pan, no funkcjonuje, ale czy panu jest tym komfortowo? Czy naprawdę uważa pan, że to jest fajna sytuacja, że codziennie dwie strony, przepraszam za słowo, naparzają się, prawda, bez cienia chęci pogodzenia się? Ja nie mówię, że kochajmy się wszyscy, nie. Ale już był okres w Polsce przecież, nie wiem, 20 lat temu, kiedy ten konflikt był łagodny. Był, polityczny, ale nie był taki jak teraz. Ja się czuję z tym niekomfortowo. Z tego, co wiem, w Izraelu bardzo wiele osób też się czuje niekomfortowo z tym. No i co z tego? No, no trudno, no ma pan rację, no właśnie chciałem żyć.
Tak to wygląda.
Ale to nie jest przyjemne. A Ameryka jednak, w Ameryce jeszcze nie tak
w,
dawno
w Ameryce
żyło
ma być przyjemnie, rozumiem.
Absolutnie, absolutnie. To jest jedna z cech, prawda, na tego mitu Ameryki. To, że można zarobić pieniądze, robić karierę, to prawda. Ale proszę pamiętać, że jednym z najważniejszym tekście amerykańskim mówi się na początku, do czego ma prawo człowiek, prawda? I mówi się tam, że człowiek ma prawo do poszukiwania, ale tak naprawdę ma prawo do szczęścia. I jeżeli małe dziecko czyta, że ma, jako Amerykanin ma prawo do szczęścia, to naprawdę zmienia jego myślenie o świecie. Mnie tego nikt nie powiedział. Nie powiedziano, że ma obowiązek słuchać nauczycieli.
Jakby to panu powiedzieć, pan dorastał w latach w latach głębokiego PRL-u. Przepraszam. Ja dorastałem, proszę pana, jako małe dziecko, dorastałem w latach szczęśliwości gierkowskiej. Mianowicie raz w roku pojawiały się pomarańcze. Wie pan.
Granaty. Pamiętam, że były granaty.
O nie, przepraszam. U nas w małym miasteczku granatów nie było, chyba że zaczepne.
No, a obronne jeszcze są. Powiem tak. Jak ile razy byłem w Ameryce, pomijam Nowy Jork oczywiście i takie miasta, to czułem to przekonanie obywateli, że żyją w szczęśliwym kraju. Oni sami mogą mieć różne historie życiowe, ale byli szczęśliwi i zadowoleni z tego, że są Amerykanami. Nie ma tego narzekania jak w Polsce, jak to jest fatalnie, że się urodziłem pomiędzy, prawda, Bugiem a Odrą i tak dalej, i tak dalej. No. I to się zmienia. To się zmienia i to jest przykre, że ten naród, który był dumny z tego, że jest taki zgodny, taki demokratyczny, taki prawda, przyjazny dla każdego, nagle staje się wrogi dla siebie. I to, tutaj potrzeba już tylko zdanie kogoś o charyzmie Kennedy'ego. Cokolwiek byśmy mówili o jego prezydenturze, bo była kiepska, ale charyzma była ogromna. Ludzie wierzyli w to, co mówi. Franklin Roosevelt, prawda, jak objął prezydenturę i ta jego słynna historia z bankami, ludzie uwierzyli natychmiast prezydentowi, że to, co on robi, jest dobre i prowadzi ku rozwiązaniu okropnego problemu. A przy Bidenie tego nie będzie.
Dobrze, to zostawmy Bidena. Co będzie robił Trump? Rzeczywiście będzie walczył, czy raczej skupi się na biznesie i na pogodnej starości?
Przede wszystkim będzie miał całe mnóstwo procesów sądowych. To właściwie wiadomo, prawda? Mhm. Będzie także prawdopodobnie musiał walczyć z tym, z próbą impeachmentu. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale być może. Będzie musiał wyspowiadać się z kwestii podatkowych. No bo już teraz to, prawda, trudno będzie to ukrywać. Także myślę, że będzie miał bardzo dużo nieprzyjemnych zajęć. Myślę, że jedyne, na co on może w tej chwili liczyć, to jest założenie, czy wykupienie, czy współudział w jakimś dużym medium społecznościowym. Na telewizję nie liczę, to jest zbyt skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające bardzo wielu dziennikarzy z autorytetem. Nie wiem, czy znajdzie. na karierę polityczną nie sądzę.
A kto w takim razie będzie republikańskim kontrkandydatem? Właściwie nie bardzo wiadomo kogo. Bidena, pani Kamali Harris za 4 lata.
Na dzisiaj są dwa nazwiska. Jedna to jest Pence, wiceprezydent. Drugie to jest Ted Cruz. To są te dwa nazwiska, jak bardzo...
Mike Pence jest nam znany bardziej, bo to wiceprezydent właśnie z... Chociaż uznawany za człowieka całkowicie pozbawionego charyzmy. A Ted Cruz, tak. Proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, to, kto to jest Ted Cruz?
Zdecydowanie konserwatywny senator, który pięknie przemawia, który umie przekonywać, którego już w tej chwili znienawidziła liberalna część. Nawet tam żądają im co po niektórzy wyrzucenia go z Senatu.
No bo on jest bardzo, bo on w swoim konserwatyzmie jest bardzo, powiedziałbym, radykalny. To jest taka twarda prawica amerykańska.
Dobrze, ale wie pan, to jest tak, że jeżeli ktoś jest radykalnie lewicą, Kamala Harris, to klaszczemy. A jak ktoś jest radykalnie, powiedzmy, prawicą, to go wyrzucamy z Senatu.
Nie. Profesorze, ode mnie to nie zależy, ja nie mam w tej sprawie zdania. Ja pytam tylko, czy on rzeczywiście ma szansę przekonać Amerykanów do siebie?
Moim zdaniem ma. Moim zdaniem ma. Jest w miarę młody, jest energiczny, jest przekonujący.
A nie będzie to tak jak z Barrym Goldwaterem, przepraszam?
Nie, nie. Barry Goldwater to było już... On
dobra, sorry, może wchodzimy za daleko, okej.
Tak, 60 lata i tak dalej. Nie, nie, ja nie sądzę. Cruz nie jest szalonym prawicowcem i nie postuluje użycia bomby atomowej przeciwko Rosji, prawda? Chociaż Goldwater był też świetnym politykiem, tylko popełnił błędy. Ja nie wiem, może być ktoś jeszcze. 4 lata temu, wie pan, no, Trump też nie był kandydatem znaczy 8 lat temu Trump nie był kandydatem na prezydenta.
4 lata przed Republikanami, na koniec, a panu to będzie żal pewnie Trumpa, nie?
Wie pan, będzie mi żal nietuzinkowego prezydenta. Będzie mi żal kogoś, kto robi niespodziewane rzeczy i kto naprawdę potrafi realizować swoje zamysły. Nie będzie mi żal oczywiście człowieka, który zachowuje się w sposób, jakby to powiedzieć, niegrzeczny, niekulturalny, a przede wszystkim krzywdzący jego samego. Także mam mieszane uczucia, ale na pewno nie zmieniam frontu i nie mówię, że ja przecież nigdy nie popierałem Trumpa, to nieprawda, ja byłem zwolennikiem demokratów. Nie, Trump mi imponował, niewątpliwie tak jest.
Bardzo panu dziękuję.
Tak będzie. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo panie profesorze. Życzymy miłego dnia i miłego śniadania, bo rozumiem, że ono jeszcze przed panem.
Obok. Dziękuję.
Że przed panem w czasie, w wymiarze czasowym, a nie w wymiarze... Dobrze, to smacznego w takim razie, a państwu życzę również nie tylko smacznego, ale i też miłego dnia. Do widzenia.